Być może staramy się prowadzić święte życie, walczyć ze swoim charakterem, zmienić się. Ale cały nasz wysiłek jest daremny. Chrystus już wszystko osiągnął. Zrealizował cel, który my próbujemy dopiero osiągnąć. Dokonał tego przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i przez to, że wszczepił w nas samego siebie.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Sam Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia, zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz warszawski numer telefonu 022 643 95 63 022 643 95 63. A teraz przejdźmy już do studium życia Księgi Rodzaju.
Dochodzimy dziś w naszym studium życia Księgi Rodzaju do rozdziału 49 tej księgi, do fragmentu, w którym mowa jest o lwie z pokolenia Judy. Pomoże nam zagłębić się w ten fragment Słowa Bożego Dariusz Skurczewski.
Dzień dobry Państwu.
W ostatnich audycjach zaczęliśmy rozmawiać o błogosławieństwach, jakich Jakub udzielił swoim 12 synom. Błogosławieństwa te mają piękną, poetycką formę i kryją w sobie głębokie znaczenie, prawda?
Niewątpliwie tak. To jest czysta poezja, ale one nie tylko są piękne. Ich ukryty sens ściśle wiąże się z Bożym planem, z Bożą ekonomią.
Otóż dzisiaj chcemy porozmawiać o jednym z tych błogosławieństw, tym, które otrzymał Juda. Przejdźmy może od razu do wykładu Witnessa Lee.
Nowy Testament przedstawia trzy podstawowe zagadnienia dotyczące Chrystusa. Po pierwsze, Jego zwycięstwo. Po drugie, Jego królestwo. I po trzecie, radowanie się Nim i odpoczynek w Nim. Skoro Nowy Testament jest żniwem, które wyrosło z nasion zasianych w Księdze Rodzaju, warto zastanowić się, gdzie się te nasiona znajdują. Przypatrzmy się wersetom od 8 do 12 w rozdziale 49. Wersety te są nasionami zwycięstwa Chrystusa, Jego Królestwa, radowania się Nim i odpoczynku w Nim. W wersetach tych Jakub porównuje Judę do trzech lwów. Młodego lwa, lwa i lwicy. Młody lew walczy, zdobywa łup. Gdy Chrystus przyszedł na ziemię i poszedł na krzyż, był młodym lwem i niewątpliwie zdobył łup. Jego łupem był świat, wszyscy grzesznicy i szatan. Potem wybrał się w górę. Gdzie? Do trzeciego nieba. W czwartym rozdziale listu do Efezjan czytamy: wstąpiwszy do góry, powiódł ze sobą orszak pokonanych nieprzyjaciół. Zwyciężył i wstąpił na niebiosa. Był młodym lwem. Jest też lwem, który odpoczywa w mateczniku. Lwem, który najadł się zdobyczą i zaspokojony odpoczywa. To obraz opisujący Chrystusa, który zaznaje odpoczynku w niebiosach. Chrystus odpoczywa w trzecim niebie, jak lew w mateczniku. Odpoczywa zaspokojony łupem. Chrystus porównany jest też do lwicy, matki rodzącej lwiątka. Alleluja! Dziś możemy uważać się za lwiątka. W pewnym sensie mieszkamy w państwie lwów. Szatanie, nie przychodź tu. To państwo lwów. Wszyscy jesteśmy lwiątkami. Dla ludzi jesteśmy barankami, które idą za barankiem. Ale dla szatana jesteśmy lwiątkami. Często mówmy szatanowi: szatanie, nie dotykaj mnie. Moja rodzina jest rodziną lwów. Oto zwycięstwo Chrystusa. A co jest skutkiem zwycięstwa? Królestwo. Chrystus wstąpił na niebiosa i otrzymał tam królestwo. Gdybyśmy patrzyli na świat boskimi oczami, zobaczylibyśmy, że cała ziemia jest królestwem Chrystusa. Oto berło, władza królewska. Jesteśmy ludem królestwa, ludem poddanym niebiańskiej władzy Chrystusa. Jako chrześcijanie powinniśmy też nauczyć się sprawować Chrystusową władzę. W modlitwie nie musimy błagać. Powinniśmy modlić się, używając przekazanej nam władzy. Skoro nadeszło królestwo, znaczy to, że Chrystus wszystkiego już dokonał i pokonał wszystkich wrogów. Rozwiązał wszystkie problemy, nastało więc królestwo. Wreszcie nadejdzie władca pokoju, Szylo. Nasz król nadejdzie jako wspaniały Szylo. Przyniesie całej ziemi pokój. Ale nie musimy czekać na ten dzień. Już dziś cieszymy się Chrystusem, który jest naszym Szylo.
Już dziś cieszymy się Chrystusem, który jest naszym Szylo, czyli tym, który przynosi pokój. Wspaniałe. Wiemy, że spośród 12 synów Jakuba, Juda w szczególny sposób obrazuje Chrystusa, ponieważ Biblia wyraźnie mówi o tym, że Chrystus to lew z pokolenia Judy. Jakie aspekty, czy też cechy Chrystusa ukazane w Nowym Testamencie zapowiadało błogosławieństwo udzielone przez Jakuba Judzie?
Przeczytam może ten werset, do którego nawiązałeś. To Księga Objawienia 5:5. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy. Apostoł Jan mówi tu oczywiście o Chrystusie. Chrystus jest lwem z pokolenia Judy. Jakub w swoim proroctwie porównał Judę do lwa w potrójnym sensie. Mówił najpierw o młodym lwie, następnie o lwie, który się wyleguje, a także o lwicy. Młody lew symbolizuje Chrystusa, który stoczył walkę na krzyżu i pokonał szatana, a także zdobył żer, czyli nas, grzeszników. Chrystus na krzyżu osiągnął wspaniałe zwycięstwo i sprawił, że my, grzesznicy, możemy dzisiaj się stać Jego jeńcami, po prostu przez to, że uwierzymy w Niego. Młody lew, o którym prorokował Jakub w swoim błogosławieństwie, odniósł wspaniałe zwycięstwo. Pokonał wszystko, co negatywne we wszechświecie, szatana, grzech, a oprócz tego zdobył także nas. Teraz, kiedy słyszymy Ewangelię, dobrą nowinę o Panu Jezusie, który zwyciężył szatana i zdobył nas, i nasze serce zostaje pobudzone do tego, by Go przyjąć, by uwierzyć w Niego w autentyczny, osobisty sposób, doświadczamy Chrystusa właśnie jako lwa z pokolenia Judy. Następnie ten Chrystus, który nas zdobył, jest lwem, który się wyleguje, czyli odpoczywa, ciesząc się swoim żerem. Odniósł zwycięstwo, wstąpił na niebiosa i tam, zaspokojony, zaznaje odpoczynku. I po trzecie, Chrystus jest też lwicą, czyli matką, która zradza lwiątka. My, wierzący, jesteśmy rodziną lwa, którym jest Chrystus i stajemy się Jego królestwem.
To rzeczywiście przepiękny obraz. Chrystus jako młody lew, którego zdobyczą jesteśmy my, Jego wierzący. To po prostu Ewangelia, prawda?
Tak jest. Chrystus przyszedł w ciele, żeby pokonać diabła i, można powiedzieć, upolować nas, uczynić nas swoją zdobyczą. Dzisiaj, kiedy przyjmujemy Go jako naszego Zbawcę, stajemy się Jego własnością, członkami Jego rodziny.
Amen. Myślę, że to także wspaniała ilustracja tego, co wydarzyło się na początku XX wieku w Chinach, skąd pochodzi Witness Lee. Porozmawiajmy może chwilę o tym, bo nasi słuchacze mogą nie wiedzieć, czego Bóg dokonał w tym kraju w ciągu ostatnich 100 kilkudziesięciu lat. Być może niektórzy słyszeli lub czytali, że w drugiej połowie XIX wieku dotarło do Chin wielu chrześcijańskich misjonarzy, przede wszystkim z Anglii, a także ze Stanów Zjednoczonych.
Rzeczywiście, ta historia jest u nas chyba dość słabo znana. Dzięki rozprzestrzenianiu się Ewangelii pod koniec XIX wieku, wielu młodych Chińczyków usłyszało o Panu Jezusie i osobiście uwierzyło w Niego. Nastąpił wtedy niebywały wprost przyrost liczby wierzących w tym kraju. I wśród tych młodych ludzi, którzy nawrócili się do Chrystusa w początkach XX wieku, był Watchman Nee. Kiedy Bóg go wzbudził, miał 17 lat, lecz mimo tak młodego wieku już wkrótce zaskoczył wielu misjonarzy światłem, jakie otrzymał ze Słowa Bożego, zwłaszcza w dwóch dziedzinach – życia chrześcijańskiego i praktykowania jedności wśród chrześcijan. Te dwie sfery charakteryzowały całą posługę zarówno Watchmana Nee, jak i jego najbliższego współpracownika, Witnessa Lee.
Dlatego tym bardziej cieszymy się, że możemy przybliżyć naszym słuchaczom tę posługę. Zapewne wielu spośród Państwa po raz pierwszy ma okazję usłyszeć taki sposób objaśniania Pisma Świętego, jaki przedstawia Witness Lee w swoim studium życia Księgi Rodzaju. Jeżeli chcielibyście Państwo podzielić się z nami swoimi spostrzeżeniami czy też komentarzami, prosimy dzwonić do nas pod numer, który podamy przy końcu audycji. A teraz powróćmy do dzisiejszego tematu, czyli do proroctwa Jakuba na temat Judy. Powiedzieliśmy już o lwie. Teraz posłuchajmy drugiego fragmentu wykładu na temat kolejnego aspektu błogosławieństwa, jakiego udzielił Jakub swojemu synowi Judzie. Tym razem chodzi o oślicę.
Przechodzimy teraz do zagadnienia, które dziś naprawdę leży mi na sercu. Przywiąż osiołka do krzewu winnego. Uważna lektura Biblii pokazuje, że osiołek jest środkiem transportu. Osiołek w Biblii wiąże się z podróżą w określonym celu. Praca osiołka polega na tym, że zmierza on gdzieś, podróżuje dokądś. Wszyscy ludzie pogrążeni w świecie są osiołkami. Podróżują dokądś, dążą do czegoś, trudzą się nad czymś, wybierają się gdzieś. I nie tylko ludzie pogrążeni w świecie, także chrześcijanie, wszyscy bez wyjątku są podróżującymi osiołkami. Dążą gdzieś, trudzą się nad czymś. W młodości zmagałem się z grzechem, bo chciałem go pokonać. Zmagałem się do dnia, gdy zobaczyłem wizję. Krzew winny. Krzew winny. Pełen życia Chrystus. Przywiąż osiołka do krzewu winnego. To znaczy przestań się trudzić i odpocznij w Chrystusie. W tym, który żyje. W tym, który jest pełen życia. On jest krzewem winnym. Przypuśćmy, że odwiedzi nas brat, który nam powie: wiesz, bracie, zmierzam do świętości. Wybieram się do świętego kraju. Teraz zmagam się. Walczę. Staram się dojść do celu. Chcę być święty. Chcę być napełniony świętością. Chcę być w świętym kraju. Odpowiedzmy mu tak. Bracie, przywiąż osiołka do winnego krzewu. Nie musisz się trudzić. Nie musisz walczyć, ani starać się dojść do świętości. Masz tu Chrystusa. Chrystus jest krzewem winnym, źródłem życia. Jest tak pełen życia. Przywiąż osiołka do Niego. Czyli przestań się zmagać, walczyć. Odpocznij w tym pełnym życia, żywym Chrystusie. Przestań się trudzić. Przestań się zmagać. Twój trud jest zbyteczny, bo Chrystus już zwyciężył. Berło i królestwo należą do Niego. Odpoczywaj obok Niego, obok winnego krzewu. Przywiąż osiołka do krzewu winnego. Przywiąż go do szlachetnego krzewu winnego. To hebrajska poezja. Przywiąż osiołka do krzewu winnego i źrebaka do szlachetnego krzewu winnego. Krzewem winnym jest Chrystus. Szlachetnym krzewem winnym także jest Chrystus. Jest On nie tylko krzewem winnym, ale i najszlachetniejszą Jego odmianą. Jest najszlachetniejszym źródłem życia. Po prostu przestajemy się zmagać. Przestajemy się trudzić i odpoczywamy obok Niego.
Ten niewielki fragment Biblii jest fascynujący. Jakub mówi tu poetyckim językiem o oślicy przywiązanej do krzewu winnego. Kryje się tu bogactwo znaczeń, prawda?
Kiedy Jakub mówi Judzie, że przywiąże swoją oślicę do krzewu, oczywiście posługuje się językiem symbolu. To my jesteśmy tą oślicą, a Chrystus krzewem winnym. Jako chrześcijanie znajdujemy się w podróży, która prowadzi do pewnego celu. Być może staramy się prowadzić święte życie, walczyć ze swoim charakterem, zmienić się. Ale cały nasz wysiłek jest daremny. Chrystus już tego wszystkiego dla nas dokonał, a my, dlatego że w Niego wierzymy, po prostu powinniśmy z tego skorzystać, czyli, no właśnie, przywiązać oślicę do krzewu winnego, bo to właśnie oznacza ten obraz. Chrystus już wszystko osiągnął, zrealizował cel, który my próbujemy dopiero osiągnąć. Dokonał tego przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i przez to, że wszczepił w nas samego siebie. Dlatego teraz po prostu uczmy się radować Nim i tak jak Paweł mówić, dla mnie żyć to Chrystus. Żadne własne wysiłki nie zdołają upodobnić nas do Chrystusa. Będzie to tylko coś w stylu oślicy, nie uwiązanej do krzewu, tylko hasającej samopas. Musimy trwać w Chrystusie, czyli radować się całym Jego zwycięstwem i wszystkim, co osiągnął. Wtedy, zamiast się męczyć, będziemy odpoczywać.
A więc krótko mówiąc, wszyscy musimy dać się uwiązać do wspaniałego krzewu winnego, do Chrystusa.
Tak jest.
Piękne. Posłuchajmy teraz zakończenia dzisiejszego wykładu.
Ale to nie wszystko. Upierz swoje ubranie w winie. Upierz swoje szaty w krwi winogron. W Biblii szaty są symbolem naszego zachowania, codziennego postępowania. Tak więc pranie odzieży, szat w winie z winogron, w soku winogronowym, symbolizuje to, iż zamaczamy nasze zachowanie, nasze postępowanie w bogactwie radowania się życiem Chrystusa. Wiecie, na czym polega różnica między winem a sokiem z winogron? Sok z winogron zaspokaja pragnienie. A wino sprawia, że czujemy się podekscytowani. Pragnienie trzeba zaspokoić, uciszyć, ale ekscytację trzeba wzbudzić. Z jednej strony życie Chrystusa przypomina wino z winogron. Sprawia, że stajemy się podekscytowani. Każdy chrześcijanin, który przywiąże osiołka do krzewu winnego, będzie szczęśliwy. Sprawi to wino z winogron. Pełen bogactw Chrystus z jednej strony pobudza nas, a z drugiej zaspokaja nasze pragnienie. Namaczajmy nasze zachowanie, nasze codzienne postępowanie, nasze działania, wszystko to, kim jesteśmy, w bogactwie radowania się życiem Chrystusa. Nasze codzienne postępowanie, nasze zachowanie, nasze działania zostaną przesiąknięte, przesycone pełnią rozkoszy czerpanych z bogactw życia Chrystusa. Ostatnia kwestia to przeobrażenie. Oczy zaczerwienią się nam od wina. Przeobrazi je pełne bogactw życie Chrystusa. Zaczniemy inaczej wyglądać. Nam, ludowi Królestwa, czerpiącemu tyle rozkoszy z Chrystusa, nigdy nie brak pokarmu. Najadamy się do syta. Oczy nam czerwienieją. Przeobrażają się. Przechodzą ze śmierci do życia. A zęby bieleją nam od mleka. Mleko to pokarm. Zęby zaś służą do dwóch celów. Po pierwsze, do przyjmowania. Białe zęby to czyste, zdrowe funkcjonowanie. Po to, by jeść Boże Słowo i wypowiadać je, karmić innych, mamy białe zęby. Ponieważ mleko mnie nakarmiło, mam mocne, zdrowe, czyste zęby, dzięki którym jem właściwy pokarm i dzielę się Bożym Słowem z innymi, karmię ich. Każdy zdrowy chrześcijanin powinien być człowiekiem, który umie karmić się Bożym Słowem i wypowiadać je, przejawiając Jego bogactwa. Przestajemy się więc trudzić. Odpoczywamy w Chrystusie i korzystamy z bogactw Jego życia. Czy to z wina z winogron, czy to z soku. Swoje zachowanie, wszystko to, kim jesteśmy, maczamy w tej radości. Dzięki temu pachniemy jak Chrystus. Możemy przyjmować Boże Słowo, które nas karmi, i wypowiadać je, by karmić innych. Wszystko to wynika stąd, iż radujemy się zwycięskim Chrystusem i zaznajemy odpoczynku w Nim. Jak widzicie, zasiano tu trzy główne ziarna. Nasienie zwycięstwa, jakie odniósł Chrystus, nasienie Chrystusowego Królestwa i nasienie radowania się Chrystusem i odpoczywania w Nim.
To było znakomite studium. Chrystus jest zwycięstwem, Chrystus jest Królestwem i Chrystus jest naszym odpocznieniem. A co to znaczy namaczać swoje postępowanie w bogactwie radowania się życiem Chrystusa?
To po prostu codziennie otwierać się na osobę Chrystusa i radować się Nim bez granic. Kiedy otwieramy Pismo Święte, powinniśmy też otwierać swoje serce, całą swoją istotę na Pana Jezusa, który dzisiaj jest życiodajnym Duchem. Wtedy On będzie mógł przepajać naszą istotę, wlewać w nas siebie i nasączać nasze ludzkie cnoty swoimi boskimi przymiotami. W ten sposób staniemy się tacy jak On. Upodobnimy się do pierworodnego Syna Bożego.
podoba mi się to. Nie robić coś o własnych siłach, tylko pozwalać Panu Jezusowi, by wlewał w nas siebie, aż będziemy w pełni przesiąknięci Nim. Mam nadzieję, że ta myśl będzie nam odtąd towarzyszyła, ilekroć będziemy brali do ręki Słowo Boże.
Nie zapominajmy o tym.
Bardzo dziękuję za udział w programie Dariuszowi Skurczewskiemu. Zapraszając do wysłuchania kolejnej audycji, żegna się z Państwem Andrzej Szmudziński. Do usłyszenia. Chcielibyśmy zachęcić Państwa do lektury komentarza do Księgi Rodzaju Pióra Watchmenani. W książce Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba autor wykorzystuje doświadczenia tych trzech starotestamentowych patriarchów i przedstawia ich życie jako alegorię pełnego doświadczenia chrześcijańskiego. My, wierzący, musimy przejść przez te same życiowe doświadczenia, co Abraham, Izaak i Jakub. Od odpowiedzi wiarą na Boże obietnice, aż po ostateczne przeobrażenie nas w synów, upodobnionych do obrazu Chrystusa. Tak jak Abraham, otrzymaliśmy od Boga obietnicę dziedzictwa. Tak jak Izaak, możemy radować się wszystkim, co Bóg zaplanował dla nas w swoim Synu, Chrystusie. Wreszcie, tak jak Jakub, musimy doświadczyć karcenia przez Ducha Świętego, przez wzgląd na nasz wzrost i przeobrażenie. Książkę Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba można kupić w wielu księgarniach chrześcijańskich. Można ją także zamówić w Fundacji Strumień Życia. Czas kończyć naszą audycję. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub listowny. Oto nasz warszawski numer telefonu. 022 643 95 63. Nasz adres: Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02 876 Warszawa. I adres poczty elektronicznej: radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. W fundacji zamówić można bezpłatne publikacje, a także kupić książki Watchmana Nee i Witnessa Lee. Można też zamówić płytę lub kasetę z nagraniem audycji. Na naszej stronie internetowej znajdą Państwo m.in. biografię tych dwóch autorów, a także archiwalne nagrania audycji w postaci plików MP3. Raz jeszcze nasz numer telefonu w Warszawie: 022 643 95 63. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym programie.